powiedzmy sobie 12 kroków.
No tak, mówiłem, że mam stresa, zapomniałem nawet powiedzieć, że mam na imię Robert i jestem alkoholikiem. Także przeczytam 12 kroków. Krok pierwszy. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem. Krok drugi. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. Krok trzeci. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek go pojmujemy. Krok czwarty. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. Krok piąty. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Krok szósty. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. Krok siódmy. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. Krok ósmy. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Krok dziewiąty. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. Krok dziesiąty. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów. Krok jedenasty. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem. Jakkolwiek go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia. Krok dwunasty. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Dziękuję.
Przypomnijmy sobie także tradycje stanowiące fundament prawidłowego funkcjonowania każdej grupy. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze. Wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności anonimowych alkoholików. Druga. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg. Jakkolwiek może się on wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą. Trzecia. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia. Cztery. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości. Tradycja piąta. Każda grupa ma jeden główny cel. Wnieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. Tradycja szósta. Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu. Siódma. Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz. Ósma. Działalność we wspólnocie powinna na zawsze pozostać honorowa. Dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA. Dziewiąta. Anonimowi alkoholicy nie powinni stać się organizacją. Dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą. Dziesiąta. Anonimowi alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki. Jedenasta. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu. Musimy zawsze zachować osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu. I tradycja dwunasta. Anonimowość stanowi duchową podstawę podstawę wszystkich naszych tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami. No, żeby dłużej nie przedłużać, także oddaję głos Tomkowi i Tadeuszowi. Robert jeszcze chciał.
Ja przepraszam, bo tak jak mówię, w trakcie modlitwy mi się przypomniało. W tamtym tygodniu odszedł od nas przyjaciel z Haczowa i taka prośba od znajomych i przyjaciół, może byśmy wspólnie, jeśli możemy, uczcili to minutą ciszy, ponieważ był wieloletnim członkiem naszej wspólnoty. Jeśli możecie, pomoże to nam też w skupieniu się. Dzięki. Janusza, anonimowego alkoholika. Dzięki jeszcze raz. I teraz oddaję głos speakerom, którzy będą się dzielić z nami swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją.
Dzień dobry wszystkim. Ja mam na imię Tadeusz, jestem alkoholikiem. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj. Chciałem podziękować za zaproszenie organizatorom, Krzysiowi Sparnałem, który tak jakby nie ustawał w tym. Chyba jest mi ciężko, ja jestem, mieszkam w Londynie, moja grupa macierzysta. To jest czwarty wymiar. W piątki się spotykamy o 19:45. W dzielnicy West Living. Jestem alkoholikiem i zawsze jak się przedstawiam, że jestem alkoholikiem, to myślę sobie o tych głównych dwóch powodach, dla których tak mówię o sobie. I niekoniecznie głównym powodem, kiedyś jakby, pewnie gdyby mnie ktoś zapytał, dlaczego się przedstawiam jako alkoholik, to bym powiedział, no bo piłem alkohol, nie? Robiłem różne głupie, śmieszne, tragiczne, beznadziejne rzeczy. Dzisiaj jak myślę sobie jako alkoholiku, to przedstawiam się tak, nie głównie dlatego, że piłem dużo, bo znam wielu ludzi, dużo osób pije w różny sposób i nie są alkoholikami. Takie główne powody są dwa. Po pierwsze, przyszedł taki moment w moim życiu, w którym chciałem przestać pić. I odkryłem, że nie mam siły, nie potrafiłem. Jeszcze nawet nie mówię o tych próbach takiej abstynencji dożywotniej, że tak powiem. Nie? Często i myślę, że wielu z nas ma takie doświadczenia po jakimś piciu strasznym i po jakichś takich nieprzyjemnych sytuacjach rano się budziłem i mówiłem, że już nie będę pił. Dzisiaj na pewno się nie piłem. Albo do końca tygodnia nie będę pił, albo w tym miesiącu nie będę pił. I wychodziłem sobie na miasto. No jakaś taka myśl się pojawiała w głowie, że jedno piwo mi przecież nie zaszkodzi. Nie? I całe to postanowienie trafił szlak bardzo szybko. Nie? I piłem. I to trwało bardzo długo. I drugi powód jest taki, że ilekroć sięgałem po alkohol, to nie wiedziałem, co się wydarzy. Nie miałem absolutnie kontroli. Ani nad tym, co piję, gdzie piję, z kim piję i co się wydarzy. Nie? I Wielka Księga mówi o tym, że jeżeli te dwie rzeczy występują u ciebie, to prawdopodobnie jesteś alkoholikiem. Ale diagnozę każdy musi postawić sobie sam. Przed takim moim życiu, którym sobie diagnozę tę postawiłem. Ja nie piję niecałe 4 lata. Natomiast we wspólnocie jestem 24 lata. Także 20 lat dróg na skróty, usiłowanie znalezienia swoich własnych sposobów. Niechęć i nieumiejętność słuchania innych ludzi. To o czym mówi Wielka Księga. Niezdolność do porzucenia, ja o tym będę mówił trochę później, jakichś własnych przekonań, jakaś taka. Takie myślenie o jakiejś swojej własnej wyjątkowości i o tym, że sam sobie dam radę. Nie? To mi zabrało 20 lat życia i też posiało duże zniszczenie w życiu moich najbliższych i w życiu innych ludzi. Też chciałem powiedzieć o tym, że jest taki bezpośrednio w tym kawałku, który opisuje alkoholika, jest takie zdanie, które mówi przyjąć pomoc natury duchowej albo być skazanym na śmierć z powodu alkoholizmu, to niełatwa alternatywa, która stoi przed alkoholikiem. I ja doszedłem do tego momentu po 20 latach bycia we wspólnocie, że zdałem sobie sprawę, że jakieś postanowienia abstynencji czy niepicia, że w tym chodzi o coś więcej, że to nie chodzi o to, żeby uratować rodzinę, że to nie chodzi o to, żeby mieć więcej pieniędzy, żeby nie przepieszczać pieniędzy, że to nie chodzi o to, żeby wreszcie mieć jakąś pracę i ją utrzymać, tylko że jeżeli ja nie przestanę pić, jeżeli nie zrobię coś w kierunku, żeby duchowo rozwiązać ten problem, to ja po prostu umrę. Miałem tak silne doświadczenie i przekonanie w końcu, że ta choroba mnie zabije po tylu latach. Nie? Ocierałem się o śmierć wielokrotnie, ale tego nie widziałem. I moment, w którym jakby zobaczyłem, że to nie są żarty. Że jeżeli ja nie zwrócę się o pomoc do przyjaciół, do Boga, do drugiego człowieka, to ja po prostu umrę. Moi przyjaciele na moich brytyjskich meetingach, jak to opowiadam, czy opowiadałem wcześniej, to to mówili tak, no wiesz, jeżeli będziesz miał szczęście, to szybko zdechniesz. Ale jeżeli będziesz miał pecha, to się będziesz męczył. I doprowadzisz swoje życie do takiego stanu, no bo ja się usiłowałem dowiedzieć, co to znaczy być skazanym na śmierć z powodu alkoholizmu. I oni mi powiedzieli, że doprowadzi się do stanu, w którym każdy, kto cię kochał kiedykolwiek, nie będzie chciał cię znać i będzie ci życzył tylko śmierci. Ja myślałem, że to jest jakaś przesada, tak? Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś usłyszał od osoby bliskiej, kochanej, ażebyś zdechł. Ażebyś zdechł. Nie chcę cię znać już. Odejdź z mojego życia. I to jest alkoholizm. Mój alkoholizm doprowadził do tego, że kobieta, która w kościele, przy ołtarzu, ślubowała mi miłość, wierność, uczciwość małżeńską, ślubowała mi to, żeby być ze mną, powiedziała mi, że wzdycham. Bo już nie mogła znieść tego, co ja robię w moim życiu. I były takie momenty, w którym ja sobie śmierci życzyłem. Jakby gdzieś przyszedł taki moment w moim życiu, w którym to wszystko, jakby się jeszcze podświadomie, ale zaczęły się opadać w taki obraz, że ja nie mam innego wyjścia. Że ta choroba wykończy mnie, wykończy, ale zanim mnie wykończy, to zniszczę tyle na rowie, że tak jak mówię, wszyscy będą mi życzyć tylko śmierci. Nie będę długo opowiadał historii swojego picia, potem jeszcze będziemy tu się wymieniać i pewnie parę historii, jak powiem. Wróciłem do AA, bo wiedziałem, że nie miałem gdzie pójść tak naprawdę. I spotkałem ludzi, to było ciekawe, bo raz pierwszy zobaczyłem ludzi. To nie znaczy, że ich nie było wcześniej, ale być może ja miałem, oczy mi się otworzyły. Zobaczyłem ludzi, którzy są trzeźwi i szczęśliwi. Trzeźwi i luźni. I to było coś poza moim wyobrażeniem. Jak można być szczęśliwym i trzeźwym w tym samym czasie? Ja nawet w okresach abstynencji, które gdzieś tam miałem w życiu, to byłem głęboko nieszczęśliwy, bo jak ja przestawałem pić, to zabierałem sobie lekarstwo. Lekarstwo na ból, które się nazywa życie, bo ja nie umiałem żyć. Przestawałem pić, nie miałem lekarstwa i byłem niezdolny. Niezdolny do tego, żeby żyć. I pamiętam takie momenty, gdzie moi bliscy mówili mi, może byś się w końcu napił, stary. Bo nie można z tobą żyć. I zacząłem ludzi, którzy byli uśmiechnięci, radośni i którzy mi powiedzieli, że bym się nie zamartwiał, że jest rozwiązanie. Że tym rozwiązaniem jest program 12 kroków. Że tym rozwiązaniem jest drugi alkoholik, który ma żywe doświadczenie z tym programem. I że ten program wymaga zrobienia kilku rzeczy w życiu. I obiecali mi, że jeżeli zrobisz to, co myśmy zrobili, to rezultaty będą takie same. I doświadczysz tego, co to znaczy być szczęśliwym i trzeźwym w tym samym czasie. I tak się stało. Tak się stało. Dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem. Oczywiście jestem szczęśliwym alkoholikiem, ale też chcę zaznaczyć, że nie mówię już tak, jak kiedyś mówiłem, że jestem szczęśliwy z tego powodu, że jestem alkoholikiem. Bo kiedyś tak mówiłem, bo słyszałem takie rzeczy i powtarzałem. W świetle tego, co zrobiłem w moim życiu i tych zniszczeń, no to naprawdę no, trudno mi być szczęśliwy z tego powodu. Ale jestem szczęśliwy, że znalazłem rozwiązanie dzisiaj. I mam fajne, przyzwoite życie. I tym się dzisiaj chciałem z wami podzielić z Tomkiem. Cieszę się bardzo, że jesteśmy tutaj razem. To właściwie rok temu czy dwa byłoby niemożliwe z różnych względów. Także proszę, Tomek, może.
Mam na imię Tomek, jestem alkoholikiem. Jestem z Opola, Opola Śląskiego. To jest, nie wiem, 350 kilometrów, jakoś tak. Kiedyś patrzyłem bardzo podejrzliwie na takich ludków, którzy przyjeżdżali takie odległości, przemierzali i tak się zastanawiałem, co oni z tego mają. I po co oni to robią. W środę była taka sytuacja u mnie w domu. Pytałem się żony, bo w niedzielę, w czwartek miałem zaplanowaną taką spikerkę, byłem zaproszony do takiej małej grupy na wsi, a dzisiaj miałem te warsztaty, a jeszcze wypadł region w niedzielę, na który muszę jechać, a w styczniu są warsztaty sponsorowania w Kijowie i tak dalej, i tak dalej. I mówię o tym swojej żonie, bo zawsze uzgadniam z nią takie wyjazdy i pytam się, czy mogę. A moja żona Danusia powiedziała mi, wiesz co, jedź, my mamy teraz takie dobre, fajne życie, że to, co robisz, to, co my robimy, moja żona jest w DDA, że to jest warte tego. I ja przyjechałem po prostu powiedzieć wam o tym, że to, co spróbujemy opowiedzieć, może nam się uda z Tadeuszem, że to jest naprawdę warte wysiłku, a oprócz tego daje to taką siłę do robienia rzeczy takich, które powinienem robić. Ja w swoim życiu bardzo często i bardzo dużo robiłem rzeczy, na które miałem ochotę. Natomiast to, co powinienem robić, niespecjalnie mnie interesowało. A co najgorsze, nie miałem w ogóle na to siły. Po zrealizowaniu programu ze sponsorem wreszcie mam siłę na to, żeby robić to, co powinienem. I co więcej, tutaj Robert mnie zaczepił przed meetingiem. Co więcej, im więcej robię, tym mam więcej tej siły. I to jest, kurczę, niewiarygodne. Tadeusz mówił o alkoholizmie. Ja mam jeszcze jedną taką swoją definicję, bo zgadzam się z tym, że duża ilość wypijanego alkoholu to nie stanowi o alkoholizmie. To jest opilstwo. Jeszcze jednym takim, i to niedawno słyszałem na fajnej takiej spikerce naszej koleżanki, i ona powiedziała coś takiego, że wyłączając alkohol, to wszystko, co się dzieje w głowie, ten cały galimatias, ta nieuczciwość, kłamstwo, oszustwo i tak dalej, to stanowi i to jest jak gdyby istotą tego alkoholizmu. Ja szybko się dowiedziałem i zdałem sobie sprawę z tego, że mam problem z piciem. Mając 22 lata, tutaj w waszych rejonach przebywałem. Byłem w więzieniu. To był zakład karny w Uchercach Mineralnych. Nie wiem, czy znacie. To jest niedaleko tutaj pewnie. I przyjechałem do tych Uherc, ponieważ z innego więzienia przywieźli mnie, bo upiłem się. Upiłem się z kolegami, wyszliśmy na przepustkę i tam upiłem się do takiego stopnia, że kiedyś jeszcze zamykali w izolatkach za coś takiego i dostałem miesiąc izolatek i siedziałem w tych izolatkach i tak miałem mnóstwo czasu i tak to analizowałem to swoje życie i mi wyszło, że we wszystkich momentach takich trudnych, w cudzysłowie, albo strasznych, wszędzie było powodem to, że ja piłem. Ja wszędzie byłem pijany, we wszystkich tych sytuacjach. I wiecie, co postanowiłem sobie w tych izolatkach? Że ja najprawdopodobniej mam problem z piciem, jeszcze wtedy nie nazywałem siebie alkoholikiem, ale że mam problem z piciem i chyba jedynym rozwiązaniem będzie to, że ja muszę przestać pić, muszę rzucić alkohol. Nie bardzo wiedziałem, jak mam to zrobić, ale takie postanowienie podjąłem i trzymałem się tego. Siedziałem tam no, sporo. Wychodziłem na wolność 8 sierpnia, 8.8.88 i byłem trzeźwy 20 minut. Tyle mi zajęła droga do sklepu. Kupiłem już tam jakieś pół litra i na dworcu w Sanoku już pobiłem jakiegoś faceta. I tylko cudem, ja wychodziłem na warunkowe zwolnienie, tylko cudem, bo tam nie wiem, od razu jakaś policja. Nie wiem, jak ja ich w ogóle ubłagałem i wytłumaczyłem to, że ja jestem na warunkowy, że dopiero wyszedłem, że to mi się zdarzyło, żeby mnie puścili. Nie? Miałem 25 lat i potem było tylko gorzej. Ja do wspólnoty trafiłem, to była wspólnota, gdzie mi powiedzieli, słuchaj, stary, przestań pić, a w twoim życiu zaczną się dziać cuda. No i ja przestałem i czekałem na te cuda i tych cudów nie było, które mi obiecali. Natomiast dowiedziałem się parę innych rzeczy, między innymi takich, że wpadka jest skalkulowana w trzeźwienie. Ja byłem przerażony, ale takie informacje dostawałem. Powiedziano mi też, że nie muszę się nigdzie śpieszyć, że najlepiej jak będę robił jeden krok w jeden rok, a w ogóle to tak naprawdę w tym AA to się nic nie musi. Chodź to stary, napij się kawy, posiedź z nami, pomiśkowali mnie, dobrze, że jesteś. Od czasu do czasu opowiedziałem o swoim problemie, co mnie męczy, jak mi nie pasuje. U nas w Opolu były jeszcze wtedy takie tak zwane problemy i radości, których już od kilku lat nie ma w ogóle. Jest zupełnie inny meeting. Ale na tamten czas ja tak w taki sposób zastałem wspólnotę AA i przyjąłem ten fakt jako oczywisty. Teraz młodzi, którzy przychodzą na meeting, gdzie w zasadzie każdy, kto potrzebuje, może wybrać sobie tego sponsora, ponieważ jest na początku meetingu pytanie o to, czy jest ktoś, kto może podjąć się służby sponsorowania. Może, nie wiem, w przerwie albo tam Robert zapyta się, bo są też wśród nas ludzie, którzy mogą się podjąć już takiej służby, którzy zrobili program, którzy mogą przyjąć podopiecznych. Myślę, że taka możliwość będzie. Natomiast w tym czasie, kiedy ja zaczynałem, nie było czegoś takiego i w ogóle było nie do pomyślenia. Ja kiedyś znalazłem w swoich zapisach taką informację, że miałem 5 lat, czy chyba 6 lat abstynencji i miałem 5 podopiecznych. Nie zrobiąc programu, nie mając swojego sponsora, ale miałem 5 podopiecznych i moja praca z podopiecznym polegała na tym, że ja mówiłem do swojego podopiecznego, który mnie poprosił, mówiłem, słuchaj stary, to dobra, to się umawiamy tak. Jak będzie ci się chciało pić, to zadzwonisz do mnie o każdej porze dnia i nocy i jeśli jeszcze się nie napiłeś, to ja przylecę szybko do ciebie i wylejemy tą wódkę. I to było wszystko. A tak to możemy się spotykać na meetingu. I... No dobra, no i miałem 5 takich gości, którym tak obiecałem. Próbowaliśmy jeszcze różnych rzeczy wymyślać, między innymi program od początku i w ogóle takie inne cuda. Nie będę o tym opowiadał. To jest sporo zabawy. Nie napiliśmy się. Nie napiliśmy się, ja się nie napiłem przez ten czas, ale też nie rozwiązałem swojego problemu, a rozwiązanie problemu było na wyciągnięcie ręki. To była wielka księga i pod spodem Anonimowi Alkoholicy jest tekst, nie wiem czy znacie, że jest to historia o tym, jak tysiące mężczyzn i kobiet zostało uzdrowionych z alkoholizmu. A jako nauka uznała fakt alkoholizmu, choroby alkoholowej, jako nierozwiązywalny. Natomiast wspólnota AA oferuje pełne wyzdrowienie z alkoholizmu. Ja wyzdrowiałem, jestem zdrowym człowiekiem na ciele, na duszy i na umyśle. Nie zostałem wyleczony. Nie zostałem wyleczony, ponieważ na poziomie komórkowym, na poziomie biologicznym jestem uzależniony od alkoholu i będę uzależniony od niego do końca życia. Natomiast wyzdrowienie jest możliwe. Jest możliwe, ponieważ tutaj działa zupełnie inna siła. To jest siła z zewnątrz, to jest Bóg, jakkolwiek każdy z nas go pojmuje.
Dzięki, Tomek.
Ja chciałem powiedzieć o tym, pierwszej rozmowie z człowiekiem, którego poprosiłem o pomoc. I on powiedział tak, że moją rolą główną jest pomóc ci nawiązać kontakt z siłą większą od ciebie samego. I ta siła jest w stanie rozwiązać twój problem. Ja jestem tylko narzędziem. I program 12 kroków jest tylko narzędziem, które pomoże ci znaleźć kontakt z Bogiem, jakkolwiek go pojmujesz. I to ta siła rozwiąże twoje problemy. Oczywiście istnieją pewne przeszkody w nawiązaniu właściwego kontaktu z siłą wyższą. I program 12 kroków te przeszkody usuwa. Główną przeszkodą, która towarzyszy całe życie, ale na początku jest bardzo trudna, to jest pycha i duma, egoizm. Dlatego pierwszy krok wymaga poddania się. I mieliśmy bardzo krótkie rozmowy. Musisz się poddać, musisz uznać, że przegrałeś. Twoje wizje, twoje koncepcje, twoje pomysły na życie okazały się nieskuteczne, bo gdyby okazały się skuteczne, to nie prosiłbyś mnie dzisiaj o pomoc. Krok drugi. Kolejna rzecz, która jest przeszkodą i tutaj Wielka Księga jakbyś cały rozdział poświęca temu. To są twoje opinie dotychczasowe i uprzedzenia. I myślę, pastor powiedział mi, spróbuj otworzyć swój umysł, że być może istnieje inna wersja rzeczywistości, inna wersja wydarzeń. Pamiętam, jak powiedział mi, jeżeli jesteś facetem, a takim człowiekiem byłem, który zawsze ma rację, i to będziesz miał ciężkie życie bez tłumacza. Bo ten program wymaga tego, żeby spojrzeć na swoje życie i przyznać się, że być może nie miałem racji. Że być może moje spojrzenie na moje dzieciństwo jest błędem. Że być może moje spojrzenie na powody, tak zwane, dla których piłem, jest błędem. Że być może moje spojrzenie na moich przyjaciół, którzy się ode mnie odsunęli, jest błędne. Że być może moje spojrzenie na ludzi, których obwiniałem o to, że piję, jest błędne. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to była łaska Boża i taka moja determinacja też, żeby coś zrobić ze swoim życiem, że ja byłem zdolny odłożyć te uprzedzenia na bok. Ja nie zmieniłem zdania od razu, bo wydaje mi się dzisiaj też, jak pracuję jako sponsor z podopiecznymi, jak znam życie, już parę lat żyję na tym świecie, to jest niełatwe, żeby tak jednego dnia zrezygnować i zmienić poglądy na każdą sprawę. Ale miałem taką zdolność w sobie i ten program jest tak fantastycznie zrobiony, że oferuje inny sposób. Odłóż je na bok na jakiś czas. Masz swoje poglądy, masz swoje jakieś opinie, wszystko w porządku. Więc umówmy się, że na czas pracy na programie weźmiemy sponsor, odłożysz je na bok. Nie? Tak jakby ich nie było. Nie wierzysz w Boga? Nie ma problemu. Nie ma problemu, możemy. Umówmy się, że zaczniesz zachowywać się tak, jakbyś wierzył. Czyli codziennie rano klękasz na kolano i prosisz Boga, nawet jeśli w Niego nie wierzysz. Powiedziałem, że to działa, jeżeli wierzysz, ale jeżeli nie wierzysz, też działa. I wtedy zrozumiałem coś, co kiedyś robiło mi się uszy. Nie wiem, czy w kościele, czy czytając książki, bo szukałem różnych rozdrobnych dla swojego życia, że wiara rodzi się z działania, że wiara bez uczynku jest martwa. Powiedział mi też to, co słyszałem, jeżeli chcesz zmienić coś w swoim życiu, ty musisz zmienić swoje działanie. Więc umówmy się, po pierwsze, że odkładasz swoje uprzedzenia na bok i po drugie, że zaczynasz zachowywać się tak, jakbyś wierzył. To są twoje pierwsze próby nawiązania kontaktu z Bogiem, siłą wyższą. Powiem wam, że od tej rozmowy, od pierwszego dnia do dzisiaj nie było dnia w moim życiu, w którym rano nie klęknął na kolana, nie poprosiłbym Boga, w którego wierzę dzisiaj. Otrzeźwy dzień. Nie zakończyłem nigdy swojego dnia bez podziękowania na kolana. Też oczywiście miałem zarzuty. Dzisiaj nie miałem dużo czasu, żeby o tym wszystkim. Skąd te kolana? Przecież Wam nic nie musi, jak tam. Więc ja polecam doktor Bopista, żeby te rani. Tam chyba leży na stoliku korportera. Gdzie przychodzili do szpitala goście i kazali klękać na kolana. Czy za którego blank do tego pokoiku na górze swojego. To jest taki akt pokory. Nie? I pokazanie, że jestem w stanie zrobić coś innego. Bo ja całe życie mówiłem, że tak, ja mam otwartą głowę. I byłem takim człowiekiem, który mówił, tak, ale. No tak, masz rację, ale istnieje moja wersja rzeczywistości. Więc mój sposób właśnie miał to, że to ale wyrzucił na chwilę. Ja poszedłem za tym. Gdzieś dotarło do mnie bardzo szybko, że po raz pierwszy korzystam z pomocy człowieka. Ja powiem tak. Ci, co byli w wojsku, ale z życia, to wiadomo, że istnieje dwa rodzaje dowódców. Nie? Weźmy wojsko na przykład. Nie? Jest jeden typ, to jest jakiś generał. Czy niech to będzie pułkownik, czy kapitan, który gdzieś stoi na wzgórzu jakimś i mówi do przodu. I to wojsko tam leci na zatracenie. Nie? Ale istnieje drugi rodzaj też dowódców, którzy mówią, chodź za mną. Idą pierwsi. I oni już nie mówią, nie uczą cię sztuki wojennej, dlatego, że wyczytali tę książkę, dlatego, że są wykształceni, że są profesjonalistami. Ja tu nie deprecjonuję roli, oczywiście pracuję w żaden sposób, nie? Nie dlatego, że przeczytali Hamiltona na 12 kroków ze sponsorem albo jakąś inną książkę. Tylko to są ludzie i takim był mój sponsor, który przeszedł przez to. I powiedział mi, słuchaj, ja miałem te same uprzedzenia. Ja miałem te same wątpliwości. We mnie była ta sama niewiara. Ale ja to zrobiłem. To zadziałało w moim życiu. I nie ma żadnych powodów, dla których to by nie zadziałało w twoim życiu. Więc tutaj była zmiana działania. Ja całe życie myślałem, że ja muszę najpierw zmienić swoje myślenie, jak już wymyślę coś w tej swojej chorej głowie, to na skutek tego zmienię swoje działanie i już wszystko będzie dobrze. No problem w tym, że jestem alkoholikiem. Ja samym myśleniem, przepraszam bardzo, nie jestem w stanie swojego myślenia zmienić, o ile to ma sens, co mówię. Natomiast poprzez działanie tak. W sposób, jak zaczniesz robić inne rzeczy, nagle w twojej głowie powstanie takie połączenie, że zaczynasz się lepiej czuć, w twoim życiu zaczyna się wszystko lepiej układać w związku z tym, co robisz. I wtedy się pokazuje nowe myślenie. To wszystko rodzi się jakby z działaniem. Więc poszedłem za tym. I jak mówię, no rezultaty przeszły moje najśmielsze oczekiwania i Tomek wspominał też ten czas czasowy i tak dalej. Ja w związku z tym, że miałem sobie doświadczenia, dwa też mówiłem mojemu sponsorowi, jak mówię, tak na te kolana i tak szybko te kroki, pamiętam, do trzeciego kroku to chyba tydzień czasu miałem, trzeci krok, tydzień czasu nie piłem, może 10 dni. I ja mu mówię, daj czas czasowi, a on mówi, ty chłopie, nie masz czasu, już choroba chce cię zabić. A dzisiaj wiem, że to jest bardzo ważne powiedzenie, daj czas czasowi. Tylko, że ty zrób swoje, a na rezultaty czasami trzeba poczekać.
Ostatnio słyszałem od swojego przyjaciela, który sponsoruje, ma sporo podopiecznych i jeden z jego podopiecznych mówi, słuchaj, jest na pierwszym kroku, jest to zalecenie modlenia się na kolanach. I mówi, słuchaj, ale ja nie wierzę w żadnego Boga, bo jestem ateistą. A on mówi, o, to nie ma żadnego problemu, to możesz się modlić do mojego Boga. Także problem w zasadzie jest akademicki, czysto. Po prostu trzeba zacząć to robić. Ja długi czas czekałem. Poprosiłem drugiego człowieka o pomoc po 10 latach abstynencji. Powiem wam, im dłużej, tym trudniej. Im dłuższa abstynencja, tym gorzej. Tym trudniej przełamać stereotypy myślowe, takie, o których mówił Tadeusz. Własne przekonania. No przecież nie piję. No przecież jakoś to się dzieje. Wcale nie jest tak źle. Mi się wydawało, że wcale nie jest tak źle. Ale jakbyście zapytali mojej żony, co ona na ten temat myśli, ona miała kompletnie różne zdanie od mojego. Był taki czas, że moja żona mówiła do mnie, idź na ten meeting, bo chociaż jak wrócisz, to jesteś godzinę przynajmniej normalnym człowiekiem. Albo moja córka pytała się, tato, a kiedy ty idziesz na meeting? Ja w ogóle nie łapałem związku, nie? Czemu oni tak na ten meeting co oni chcą, żebym ja tam chodził? A oni chcieli, żebym ja poszedł na meeting, bo ja na tym meetingu, że tak powiem, wyżygałem się, to co mnie tam, coś tam, wypiłem dwie kawy, poklepali mnie po plecach i wyszedłem. Mówię, kurde, fajnie jest. No ale mi to wystarczało na coraz krótszy czas. Ja poprosiłem drugiego człowieka o pomoc ze strachu. Nie przed tym, że mi było źle w życiu i że... Ja się bałem, że mi się wspólnota rozwali, bo ja wierzyłem w to, że jak przestanę chodzić na meetingi, ja wierzyłem w meetingi, że meetingi mają moc uzdrawiającą, leczącą i ja na meetingu robię program. Myślałem tak, że te czytanie w kółko kroków i tradycji, odczytywanie na głos i przedstawianie się imieniem, mam na imię Tomek, jestem alkoholikiem, jest formą leczenia. Taka, że ja im dłużej będę poznawał te kroki, im tam więcej będę czytał i coś. Ale jakoś nie było tak tych zmian, natomiast no, w latach się posuwałem. I wiecie, co zauważyłem? W Opolu moja grupa macierzysta wtedy, ASES, zaczęła chylić się ku upadkowi. Czyli nie miał kto pełnić służby. Meeting zaczynał się o 19, czy 18, to za 5, 18 jeszcze nikogo nie było, a 5 minut później już nikogo nie było. Ludzie pryskali, nikomu nie chciało się służyć, nie było komu otworzyć sali, komu zaparzyć kawę. Mówię, ja pierniczę, to jak nie będę miał wspólnoty, to ja wracam do picia. Nie? To, dla mnie to była masakra, ja byłem przerażony tym. I na pierwszych warsztatach sponsorowania, które odbyły się w Szczelcach Opolskich, jak dobrze liczę, 7 lat temu, przyjechało sporo ludzi, którzy mówili o sponsorowaniu, o tym programie i o tym, że oni mogą, Ale ja jeszcze wtedy tak jak nie czułem tej potrzeby. Natomiast chyba 2 lata później już w Nysie były warsztaty sponsorowane, gdzie przyjechali chłopacy z Jastrzębia Zdroju i tam jeden gość powiedział, a u nas na mityngu to każdy ma sponsora i wszyscy robią problem. I ja mówię, kurde, to jest niemożliwe. Ja nie wierzę w to, to była sobota. Na drugi dzień pojechałem w niedzielę sprawdzić, czy ci goście mówili prawdę. I wiecie, co ja zauważyłem? Pierwszy raz w życiu zobaczyłem wspólnotę AA, taką, o jakiej ja marzyłem. Tam ludzie ze sobą byli. Tam byli ze sobą ludzie. Meeting zaczynał się o 18:00. Myśmy byli chyba po 5:00 jakoś taki. Tam już było sporo osób, tam nie wiem, z 15. Sponsor widziałem z podopiecznym. Ludzie rozmawiali, ludzie ze sobą byli. A po meetingu, który trwał tam nie wiem ile, bo to przeleciało jak nie chcieli się ze sobą rozstać. Mówi, kurde, coś tu jest nie tak. I mówili o tym programie, o którym ja z 10-letniej abstynencją, wydawało mi się, że coś tam wiem. Mówili tak, że ja miałem oczy otwarte, jak 5 zł. Ja poprosiłem drugiego człowieka, chciałem mieć wykształconego jakiegoś takiego fachurę. Kurde, i wiecie co, trafił mi się gość po zawodówce. Górnik, nie, przepraszam, który miał sponsora górnika, on był malarzem. I ja na początku miałem ogromną urazę do niego, bo ja myślałem, że on mnie czegoś nauczy, że on mi będzie coś, jakieś fajne regułki mi powiem. A jak ja się go zawsze pytałem o radę, to on mi odpowiada swoim doświadczeniem. Nigdy mi nie mówił, co ja mam zrobić, jak ja mam to zrobić. Jego ulubionym powiedzonkiem było, Tomek, ja ci dobrze radzę, ty zrób, jak uważasz. Ja miałem nauczyć się wreszcie podejmować swoje decyzje, a on z boku stał. Pamiętam takie jedno doświadczenie, jak mnie poprosił o sponsorowanie już później ksiądz katolicki, ja byłem przerażony tym, bo to był jeszcze w dodatku jezuita, a jezuici są bardzo wykształceni. Ja mówię, to jak ja będę temu gościowi pomagał się podłączyć do siły wyższej? Przecież to on może mnie podłączyć, a nie ja jego. O czym ja z nim będę gadał? I dzwonię do swojego sponsora i mówię, Wojtuś, powiedz mi proszę cię, jak ja mam z nim robić ten program, bo tu mi ksiądz, nie? Tu mam nóż na gardle. A on mówi, słuchaj, ale ja mam takie doświadczenie, bo mnie kiedyś poprosił doktor astrofizyki o sponsorowanie. Ja się wystraszyłem i zadzwoniłem do swojego sponsora, który jest górnikiem i on mi się zapytał, a co chłopie byś mi gadał o astrofizyce? Wszyscy, mamy w zasadzie jeden cel i jeden kierunek, także to jest rola sponsora. Może powiem tak, bo nie przyjechaliśmy tu też przekonywać was o to, że to jest dobre, fajne i że to jest potrzebne, bo wiadomo, że jest potrzebne i fajne i dobre. Tu nie chodzi o to, żeby mieć sponsora. Tu chodzi o to, żeby zrobić ten program. A tego programu nie da się zrobić samemu. I to jest problem. To jest program duchowego rozwoju i jest bardzo niebezpieczne, o tym jest napisane w naszej literaturze, bardzo niebezpiecznie robić go samemu. Spotkałem ludzi na swojej drodze, którzy twierdzili, że jego jedynym sponsorem jest Pan Bóg i muszę wam powiedzieć, to jest wstrząsające doświadczenie i to jest bardzo... No, dla mnie to było trudne. No, jeżeli ktoś ma bezpośrednią więź z Bogiem, no to już wtedy jest ciężko.
Jedna myśl mi się nasunęła i tak przypomniała się taka rozmowa z moim sponsorem, jak Tomek mówił, że myślał, że go sponsor coś nauczy. Jedno ze zdań, które powiedział do mnie mój sponsor, które zmieniło moje życie, muszę powiedzieć, to było takie, Tadek, pamiętaj, że twoim problemem nie jest to, czego nie wiesz. Ja całe życie myślałem, że ja czegoś nie wiem. To jeszcze jak wrócę do tych pijanych czasów i to pięknie też jeden z moich przyjaciół opisuje. Ja miałem takie wrażenie, że życie się toczy obok mnie. Że wy wszyscy żyjecie i znacie jakąś tajemnicę tego, jak żyć, której ja nie znam. Nie została mi dana. Ja wiedziałem, że mam jakiś brak. Więc ja szukałem odpowiedzi na te pytania. W religii szukałem, w systemach filozoficznych szukałem. W różnych formach terapii szukałem, w czytaniu książek inspirujących szukałem. Szukałem tej odpowiedzi, żeby odnaleźć tą tajemnicę, którą mają inni ludzie. Na przykład chciałem znaleźć odpowiedź na pytanie, jak to jest możliwe, żeby codziennie rano przez parę lat wstawać do rana, budzić się, zjeść śniadanie, iść do pracy, do tej samej pracy, wracać do domu i zajmować się swoją własną rodziną. To było coś, co dla milionów ludzi, a dla dziesiątek czy setek naokoło mnie jest czymś normalnym i naturalnym. Ja tego nie potrafiłem. I mój sponsor mi powiedział, że twoim problemem nie jest to, czego nie wiesz. Twoim problemem jest to, co wiesz, czego się trzymasz jak pijany płot. I ja przez 20 lat na meetingach, na początku fragment jest czytany w większości meetingów z 5 rozdziału. Niektórzy z nas przez jakiś czas usiłowali trzymać się starych przekonań. Musieliśmy pozbyć się ich całkowicie. Więc praca na programie 12 kroków spróbuje jakby światło na tą jedną aspekt rzucić. To nie jest uczenie się czegoś nowego. To jest efekt oczywiście potem. Ale to jest oduczanie się. Co ma związek z tymi opiniami, przekonaniami, oczywiście z kłamstwem. Oduczanie się rzeczy, które nie pozwalają mi. Bo przecież jestem człowiekiem, który wie. Ja wiem. Jak ja wiem, no to ja nie jestem gotowy na jakąkolwiek otwartość. Więc to była jedna z rzeczy, która jakby zmieniła moje życie. Tomek też wspomniał, taki rys historyczny chciałem dać, że rzeczywiście dzisiaj nie ma potrzeby i ten program samemu jest zrobić bardzo ciężko. Ja może nie chcę ryzykować stwierdzenia, że to jest niemożliwe, bo tak wspólnota powstała na początku. Że wielu ludzi robiło ten program samotnie z tą książką w ręku. Ale ta książka mówi o jednej rzeczy. Jak chcesz utrzymać to, to zacznij pracować z innymi ludźmi. I tak się narodził sponsoring. No, to był sposób, jaki Bóg znalazł, żeby tą ideę sponsoringu rozruszać. Dla mnie osobiście, ja powiem tak, jest to niemożliwe. Było niemożliwe, ja próbowałem sam. I powiem tak, że w historii, jak czytam historie różne, czasy i tak dalej, mogę powiedzieć, że znam ludzi, którzy bez sponsora osiągnęli przebudzenie duchowe w oparciu o program 12 kroków, ale osobiście takich ludzi nie znam. Choć znałem takich ludzi, jak ty mówiłeś, których sponsorem był Pan Bóg. I ja pamiętam rozmowy ze swoim sponsorem i on powiedział tak, że wiesz, to Bóg rozwiązuje twoje problemy, ale oprócz niewidzialnego Boga, ty potrzebujesz widzialnego człowieka. Ja byłem w takiej sytuacji, trochę innej niż Tomek, jak rozpoczynałem pracę na programie, że ja byłem na ulicy, wylądowałem na ulicy i ja właściwie byłem niezdolny do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Ja na samym początku tak zaufałem swojemu sponsorowi, że ja się go pytałem, czy mam iść w prawo, czy mam iść w lewo. Ale to był też dla niego dowód, że istnieje we mnie coś takiego jak otwartość i że ja się poddałem, że ja przestałem polegać na sobie. Bo ja przez całe lata też chodząc na meetingi AA, luty, miesiąc, drugi krok, i nie kieruję swoim życiem, w pierwszym przyznałem, siła wyższa i mówiłem tak, oczywiście ja nie kieruję swoim życiem, ja potrzebuję siły wyższej ode mnie samego. Wychodziłem z meetingu po godzinę, co? Kierowałem swoim własnym życiem znowu. I to jest ciężkie dla mężczyzny, myślę, że każdego człowieka. Dla mnie to było bardzo ciężkie, żeby przyznać się do tego, że moje decyzje, mój sposób myślenia, mój sposób działania po prostu nie działa. Oczywiście była we mnie ta, co było we mnie, no obwinianie innych. Nie? Ja do tego potrzebowałem program. Nie? Kolejna przeszkoda, mówiłem o tych pierwszych trzech. Krok trzeci, ja nawet nie będę o tym mówił, bo jeżeli dzisiaj to widzę bardzo jasno i takie było moje doświadczenie, jeżeli uznałem się za bezsilnego wobec alkoholu i wobec życia i uwierzyłem w to, że większa siła może przywrócić mi zdrowie, to ja nie mam gdzie pójść dalej. Ja po prostu muszę poprosić tą siłę o pomoc. To jest naturalna konsekwencja pierwszych dwóch kroków, trzeci krok. Miałem jakiegoś przyjaciela, którego spotykałem, gdzie jesteś, no, na trzecim kroku. Miesiąc później go spotykałem, gdzie jesteś, na trzecim kroku. Rok później go spotykam, no, na trzecim kroku jestem. I ja jakby nie kwestionuję jego doświadczenia. On tam był, ale to nie był problem z trzecim kroku. problem z pierwszym krokiem, z drugim. Nie? Naturalna konsekwencja tego. Jak już to zrobiłem, to jakby dalej, jakby bardzo szybko, ja chciałem powiedzieć tę przeszkodę, że ten problem to jest usuwanie przeszkód, które oddzielają nas od Boga. I dopóki jest, które oddzielają mnie od Boga, chcę mówić o sobie. I największą przeszkodą była moja przeszłość, z którą musiałem się zmierzyć w czwartym kroku. I nie mamy tutaj czasu i ja nie będę mówił też o technicznych sprawach pracy z konsarą spodopiecznym, to jest bardzo indywidualne. Wynika z wielu doświadczeń, wielka księga daje jakieś ramy pracy. Nie? Ale musiałem zobaczyć, że to nie inni ludzie są winni temu, co ja zrobiłem. I pamiętam, gdy czytaliśmy Wielką Księgę i doszliśmy do takiego fragmentu, że w zasadzie nasze problemy pochodzą od nas samych. Czyli czytaj, Tadek, powiedział mój sponsor, ty stworzyłeś swoje własne problemy. I wiesz co? To jest najlepsza nowina, jaką ta książka objawia. Ja zupełnie nie wiedziałem, o czym on mówi. Zupełnie. I on powiedział tak, wiesz, bo jeżeli twoje problemy pochodzą od innych ludzi, jeżeli to inni ludzie są winni, że twoje życie wygląda tak, jak wygląda, to jesteś ugotowany, masz przechlapane. Bo to oznacza, że inni ludzie się muszą zmienić, żeby tobie było dobrze w życiu. I to był kolejny moment, w którym jakaś klapka się odblokowała we mnie. Że ja naprawdę zobaczyłem, że ja nie mam wpływu na zachowania innych ludzi. I nie mogę tak żyć swojego życia. Spojrzałem na siebie. Nikt mi pistoletu do głowy nie przykładał i nie mówił mi bij. Nikt mi pistoletu do głowy nie przykładał, nie mówił mi kradnij, kłam, oszukuj, zdradzaj. To były moje wybory, czasami ograniczone, nie w sensie usprawiedliwienia oczywiście. Nie wiedziałem, co robię, ale to nie inni ludzie. Tak powiem
ja. Jeszcze wracam na chwilkę do pierwszego kroku i mówię i opowiem wam o takim błędzie poważnym, który popełniłem. Ponieważ ja jak jestem dzieckiem terapii, na terapię chodziłem 34 miesiące i przez lata wierzyłem, mówiłem o tym, że najważniejszy jest pierwszy krok. Że pierwszy krok jest najważniejszy, że jak przyznam się i poczuję tą bezsilność wobec alkoholu, to jestem uratowany. Często czasami znikali ludzie, którzy nie pili tam przez lata i nagle nie ma. I wtedy najwyraźniej nie uzna swojej bezsilności wobec alkoholu. I ja byłem przerażony, bo ja mówię, kurde, ja nie czuję tej bezsilności. Jak ja mam poczuć ją? Wiecie co? Ja do dzisiaj jej nie czuję. Mój sponsor mi bardzo to prosto wytłumaczył i powiedział, słuchaj, zobacz te przykłady, te 5 przykładów, które napisałeś o sobie. Czy to byłeś ty? Ja mówię, no to byłem ja. I to jest krok pierwszy. W kroku pierwszym uznaję fakty ze swojego życia. Tak się stało. Ponieważ ja przez 10 lat tkwiłem w tym kroku, w przekonaniu i skupiony na tym niepiciu, ale jednocześnie przerażony, że kiedyś mogę się napić. A tu rozwiązanie problemu mojego jest w drugim kroku. W drugim kroku jest rozwiązanie problemu. A w kroku trzecim jest moja decyzja, czy ja chcę, żeby ten problem został rozwiązany. Natomiast ja chodziłem na meetingi i mówiłem cały czas o problemie. Że mam problem z tym, z tamtym i z owamtym. I wydawało mi się, że jak ja opowiem o tym problemie, przyjaciele podzielą się ze mną, jak rozwiązali ten problem, no to ja wtedy go rozwiążę i będę wiedział już, jak nie popełniać tego błędu. Powiem wam, że to tak nie działa. Ja odkryłem bardzo szybko ulgę, ponieważ ja jestem alkoholikiem i główka pracuje. I odkryłem tą ulgę, że tą ulgę mogę osiągnąć poprzez tak zwane problemy i radości. Przychodziłem na meeting i mówiłem, słuchajcie, moja żona czepia się mnie, jest złośliwa i w ogóle coś ode mnie chce. Potem wypijałem jedną kawę, opowiadałem o tym przez 15 minut. Kumpel mnie klepał, mówi, dobrze, że jesteś. Potem była przerwa. W przerwie załatwialiśmy swoje sprawy. Słuchaj, ty mi tam napraw auto, tam tutaj ja ci tutaj pomaluję, tutaj coś tam, nie? Była tak wspólnota, nie? No przecież jesteśmy we wspólnocie. Oczywiście nie ducha, tylko wspólnocie takiej trochę innej. Potem wypiłem jeszcze jedną kawę i wyobraźcie sobie, wychodzę z meetingu i ja mówię, kurde, ja nie mam problemu. Przyszedłem na meeting, miałem problem, bo się żona mnie czepiała. Wypiłem dwie kawy, powiedziałem coś tam, pogadałem z kumplami i wychodzę i mówię, nie mam problemu. Rewelacja. Ludzie, 10 lat. 10 lat, potraficie sobie wyobrazić sobie coś? 10 lat mówiłem o problemie, a wspólnota AA nie jest wspólnotą problemu. My jesteśmy wspólnotą rozwiązań. My mamy rozwiązanie problemu. A ja myślałem, że jak mówię, jak ja się nauczę innej wersji mojego problemu od tego jeszcze, bo może on ma taką tam zbliżoną do... Ludzie, doświadczenia tak na dobrą sprawę są nieprzekazywalne. To są moje doświadczenia. Natomiast rozwiązywanie problemów i zmiana zachowań to jest zupełnie, zupełnie coś innego. I dla mnie najważniejszy jest krok drugi. W kroku drugim wierzę, ale to jest zupełnie inna wiara niż wiara w Boga. To jest wiara poparta doświadczeniem. To jest wiara taka, która mówi o tym, że przede mną byli ludzie, którzy już to zrobili. Którzy zaufali tej sile większej ode mnie samego i która powiedziała, co trzeba zrobić, żeby ten problem rozwiązać. Dla mnie to było niewyobrażalne, bo ja nie ufałem, nie dość, że sam sobie, to jeszcze nie ufałem innym, byłem podejrzliwy, wynaturzony egocentryzm i to do tego stopnia, że czasami się zdarzało tak, że jak przychodziłem na meeting i rozmawiało ze sobą dwóch alkoholików, ja podchodziłem do nich, oni milkli. I ja byłem przekonany, że oni o mnie gadali. No ale o kim mieli gadać? O kim, jakim nie o mnie? W ogóle zdziwiony, że mogli o kimś innym. No, to był taki czas. A tutaj krok drugi, który mówi o rozwiązaniu mojego problemu. Że jest rozwiązanie. Natomiast w kroku trzecim, Tadeusz już o tym powiedział, ja podejmuję decyzję. I odkryłem, i to sponsor mi powiedział, słuchaj, twoje wartości, którymi ty posługiwałeś się w życiu, są do niczego. Coś tu nie gra. No zobacz, siedzimy razem, naprzeciwko. Stwierdziłeś, że masz problem. Nikt cię do tego nie zmuszał. Poprosiłeś mnie o pomoc. No ale teraz musisz zacząć kierować się jakimiś innymi wartościami. I o tym mówi krok trzeci. W kroku czwartym i piątym tak na dobrą sprawę robię rozeznanie, co się zepsuło. Co nie działa, co jest popsute. Ale, i to jest bardzo ważne zastrzeżenie, zaczynam dostrzegać swoje zalety. Oprócz wad, które jest ta asterta, miałem też za zadanie wypisać swoje zalety. Nie było ich dużo, ale sponsor mi zwrócił uwagę na to, że bardzo często koncentrowałem się na tym, czego nie mam. Natomiast kompletnie nie byłem w stanie zauważyć swoich zasobów, że coś mam i że mogę z czegoś zacząć korzystać, że od czegoś trzeba zacząć. I pierwszą taką moją jakby zaletą, którą napisałem, że jestem punktualny. O, jest od czego zacząć, nie? Że jestem punktualny. Na przykład nie? Przychodzę na meeting zawsze tam trochę przed czasem. A mi, jak ja wypisałem taką stertę wad, mi zawsze było myśleć o sobie źle. Wiecie dlaczego? Jak myślę źle o sobie, to nie muszę się wtedy starać. Kompletnie. Ludzie, którzy myślą o sobie źle, nie muszą się w ogóle starać. Jestem taki beznadziejny, ale w tej beznadziejności nie ma beznadziejniejszego ode mnie. Ja jestem najbardziej beznadziejny. To mówię wam. Zresztą pewnie wiecie, o czym mówię.
To bardzo ważne, co Pan powiedział o czwartym, piątym kroku. Mój sponsor powiedział mi, że żebym sobie wyobraził siebie jak taki duży pojemnik, niestety dobrał na śmieci, którym jest trochę dobrych rzeczy. Cały proces pracy nad krokiem czwartym i piątym polega na wyrzuceniu tych wszystkich niedobrych rzeczy, uraz do innych ludzi, przyznania się do tych wszystkich draństw, które zrobiłem w życiu, ale także na uporządkowaniu i zdaniu sobie sprawy z tego, co jest dobre. Ale cel jest jeden, żeby tam było dużo miejsca. Bo w życiu zdarzają się różne rzeczy. Możesz przeżyć osobistą tragedię, w jakiś sposób. Możesz przeżyć śmierć bliskiej osoby. Smutek czy żal nie jest niczym złym. Ale ty musisz wewnątrz siebie mieć miejsce, żeby zagospodarować ten smutek. Żeby zagospodarować tą depresję chwilową. Żeby zagospodarować ten żal. Żeby zagospodarować swoją jakąś nieumiejętność czy niemożliwość rozwiązania pewnego problemu życiowego, bo życie się składa często z problemu. Kiedyś tego nie miałeś. Te śmieci były wymieszane z tymi dobrymi rzeczami. Jak stykałeś się z taką sytuacją stresową, nazwijmy to w skrócie dla siebie, to miałeś tylko jedno wyjście. Pośpić. Albo uciekać w jakieś inne zachowanie. A dzisiaj chodziło o to, żeby było miejsce w tobie. Na dowodowywanie też dobrych rzeczy, ale miejsce na tą resztę. Właściwie to nie mamy czasu, żeby o całym programie mówić. No, wspomniał wady charakteru. Oczywiście praca i współdziałanie z Bogiem i Bóg usuwa te wady charakteru. To zajmuje trochę czasu. Oczywiście taka naiwność, że teraz jak lętą na kolano siódmy krok i one będą usunięte i tydzień później, albo dwie godziny później, która z nich wychodzi z taką jaskrawością całą. Ale to nie jest taki duży problem. 8-9 krok, kolejna ważna rzecz. Ja chciałem w tej konwencji mówić tych przeszkód, które oddzielają nas od siły wyższej i nie dają jej szansy na to, żeby ona jakby aktywnie uczestniczyła w moim życiu. Nie? Kolejna rzecz to była taka, żeby zobaczyć krzywdę, jakie innym ludziom wyrządziły. Bo ta zmiana 4-5 krok, o której Tomek też wspominał, no to świadomość się zmieniła. To nie jest tak do końca, że ja jestem pokrzywdzony. To nie jest tak do końca, że to ja jestem ofiarą, tylko okazuje się, że to ja krzywdziłem. Że ja krzywdziłem i że jest wielu ludzi skrzywdzonych przeze mnie. I tu ten program właściwie nie daje miejsca na interpretację jakąś. Mówi bardzo krótko. Możesz zrobić listę tych ludzi, których skrzywdziłeś i pójść im zadośćuczynić. O ile to nie spowoduje jakiś nowy krzywd. No? I to jest też jeden z kroków, przy którym bardzo pomoc sponsora była potrzebna, bo ja skrzywdziłem wiele kobiet w życiu. Nie? Gdy miałem sponsora, to pierwsze osoby, do których bym poszedł, żeby im zadośćuczynić, to były moje były dziewczyny. A być może w którejś z nich obudziła mi się miłość na nogę. Takie miałem myślenie w głowie. Nie? I pamiętam, mój sponsor tam z tym ołówkiem, czerwonym mazakiem skreślał to i powiedział mi, wiesz, w stosunku do tych ludzi to najlepsze zadośćuczynienie, jakie możesz im zrobić, to im się nie pokazuj nigdy na oczy. Bo zabrałeś jednej czy drugiej dziewczynie parę lat życia, nadzieję. Zbrukałeś, zniszczyłeś jej miłość do ciebie. I dzisiaj ona jest w drugim związku, być może jest szczęśliwą mężatką, nie masz prawa się pokazywać do życia. Oczywiście musisz mieć w sobie gotowość, jeżeli wpadniecie na siebie na ulicy, takie rzeczy się też zdarzają, nie ma czasu o tym mówić, żeby oczywiście przyznać. Ale gotowość jest czymś innym. A pójście, tutaj patrzymy na sponsora. Kolejna przeszkoda to są urazy. I właściwie Wielka Księga mówi o tym, 10 krok, że to jest największy wróg alkoholika. Większy niż alkohol. Że doprowadza to do upadku więcej alkoholików niż jakakolwiek inna przyczyna. Codzienne urazy. Czyli znów ktoś nam na odcisk nadepnął. Znów ktoś pokazał, że ja nie mam racji i się nie jestem znacznie pomagać. No i jest, że tak powiem, techniczna strona i duchowa rozprawianie się z tymi urazami. Krok 11, pielęgnowanie kontaktu z Bogiem, zupełnie indywidualna sprawa. Mój sponsor powiedział tutaj, ja ci nic nie mogę pomóc, mogę się podzielić swoim własnym doświadczeniem. To jest twoja ścieżka, twoja przygoda indywidualna, twoja duchowość. Ty musisz znaleźć swoją drogę. Jaką? I krok 12, no pytanie, po co to wszystko robiliśmy? Czy po to, żeby dzisiaj chodził do mnie jak Pach po prostu, że nie pijesz i że masz przebudzenie duchowe i że jesteś taki świetny? Nie. Jeżeli trafiło ci się zdrowiec z alkoholizmu we wspólnocie, to cel tego jest jeden, tylko i wyłącznie. Żebyśmy pomóc innemu cię po celu.
Ja wtedy zobaczyłem, może trochę później doszło do mnie, że i to jest chyba ta największa przemiana, której dokonał mnie program 12 kroków. Nie? Ja robiłem ohydne, straszne rzeczy w życiu i się wstydziłem tych rzeczy. Oczywiście je wyznałem swoim sponsorowi. Ale też ja chciałem to wyrzucić z siebie. Nie? Chciałem to wyrzucić z siebie i do tego nigdy nie wracać. A ten program mówi, że to jest mój największy skarb. Że w rękach Boga moja ciemna przeszłość z tymi ciemnymi, ohydnymi rzeczami jest moim największym skarbem. Nie jakimś skarbem, tylko największym. I oczywiście się pytałem, dlaczego? No bo dzięki temu możesz pomóc drugiemu człowiekowi. Bo przyjdzie ktoś kiedyś na meeting, kto zrobił to z pomocą ty, kto nie ma nadziei, że się cokolwiek może zmienić. I wiesz, co się może stać? Wtedy możesz się stać tym dowódcą, o którym mówiłem. Chodź za mną. Ja przez to przeszedłem. Nie ma sytuacji, z której nie ma wyjścia we wspólnocie. Ja mam to szczęście, że mieszkam w Londynie, tam jest 800 metrów, a tygodniowo chodzę na te angielskie meetingi. Ja spotkałem morderców, nie? Ludzi, którzy, nie będę też mówił o szczegółach, ale którzy zamordowali swoją żonę. Znam człowieka, który zamordował swoje dzieci na urwanym filmie. Odbyli karę w więzieniu. I z takim ciężarem jakby trudno jest żyć. I dzisiaj oni nie zapomnieli o tym, co zrobili. Ale są powiązani. Ten program, Bóg, inni ludzie pozwolili im po takich strasznych doświadczeniach wieść normalne życie. I ich doświadczenie dzisiaj pomaga innym alkoholikom. Także po to jest to wszystko i właściwie ja chyba chciałem swoją wypowiedź na tym zakończyć. Jeszcze chwilę chcę, bo tam coś powie na jakieś pytanie, jeżeli macie. Nie? I na koniec są warsztaty sponsorowane, jeszcze wielu przyjaciół będzie mówić. Chciałem powiedzieć, że we wspólnocie, a na zachodzie, w Stanach, w Anglii, sponsorem jest już naturalny. Nie? I to z różnych rzeczy wynikało. Też nie ma czasu o tym teraz mówić, może w pytaniach, jak coś dojdzie. Ale to nie jest nic niezwykłego po prostu. Gdy jechałem teraz na konferencję Służby Krajowej, tam proszono mnie o przedstawienie takiej prezentacji, jak wygląda wspólnota na zachodzie. I rozmawiałem z wieloma ludźmi, także z weteranami. I siedziałem, pamiętam, z jednym weteranem, który mnie do domu zaprosił, 40 parę lat nie pije, czyli więcej niż wspólnota w Polsce. Ja go na koniec rozmowy zapytałem, o co w tym wszystkim chodzi? Co jest sercem tego programu, tej istoty wspólnoty AA? I on powiedział, wiesz, wiele rzeczy jest ważnych, ale to nie sponsor, to nie program, to nie wielka księga, to na pewno nie meeting AA, ale to jeden alkoholik, który siedzi, zdrowi, dzieli się, doświadczył siły i nadziei. Dzięki.
Ja jeszcze szybko cofnę się do kroku 6-7, gdzie przygotowuję się razem ze swoimi wadami charakteru i staję się gotowy, czyli mam plan, co zrobić, żeby przygotować się do najważniejszego, czyli kroków 8 i 9. Te kroki kończą program i po nich zaczynają się kroki 10, 11 i 12, które nie kończą się nigdy. To jest jak gdyby stały scenariusz naszego życia, obrachunek moralny, który robię wieczorem na kolanach, a modlitwa codziennie rano. Dzisiaj wstałem o 4 i mimo, że byłem półprzytomny, to uklęknąłem, ponieważ jest to już jak gdyby częścią mnie. Ja przez lata, powiem wam szczerze, występowałem z pozycji, jak ktoś coś zabierał głos na meetingu, to ja potem podchodziłem do niego i mówiłem, a ty ile lat nie pijesz opium? A on mówił tam, ja myślę, 5-7. Widzisz, jakbyś nie pił tyle lat, co ja, to byś zrozumiał, że wygadywanie takich drdemałów na meetingu nie ma w ogóle żadnego sensu. To, co ty tam mówisz, to jest, wiesz. Wiedziałem wszystko o tradycjach, o tym, jak funkcjonuje meeting, a i w ogóle jak się żyje i co trzeba robić, żeby być szczęśliwym. Natomiast jak sponsor zalecił mi, miałem takie zalecenie proste, mówi do mnie, czy ja pytał się, czy ja jestem użyteczny w domu w ogóle. Nie? I ja mówię, no to pewnie, że jestem użyteczny, przecież kurczę, zarządzam tym domem. Nie? Mówię im, co mają robić i jak żyć. A on mi kazał wyrzucać śmieci. Wyobraźcie sobie, ja coś robię przy komputerze i tam sobie coś piszę i moja żona mówi, bo miała mi powiedzieć, że mam takie zalecenia od sponsora i moja żona mówi, no to idź wyrzuć te śmieci. Nie? I ja tak patrzę na nią. Pamiętam, ja nie bardzo rozumiałem za pierwszym razem, co ona mówi do mnie, bo ja mówię, słuchaj, ja mógłbym ci powiedzieć, co masz zrobić, żeby być szczęśliwa. Jak się zarządza wszechświatem albo jak zbudować dom. Ty chcesz, żebym ja szedł i wyrzucał śmieci. Ale ja musiałem zacząć od tych drobnych i takich prozaicznych rzeczy, żeby nauczyć się, że istotą tego programu nie jest gadanie na meetingach, ale robienie rzeczy, na które nie mam ochoty. Tylko moim problemem było to, że ja nie miałem na to siły. Siła, ja byłem nauczony, że tą siłę gdzieś tam muszę sobie odszukać na terapii, że ona jest we mnie, że tam jak ją odszukam, to wtedy ta siła dla mnie jest na zewnątrz. I z zewnątrz. Ja w kroku pierwszym przyznałem, że nie mam siły. Muszę tę siłę zaczerpnąć skądś. I to jest siła większa niż nasza własna. Ja nazywam ją Bogiem. I czasami podopieczni mówią o różnych problemach i o tym, że oni nie dają rady tego programu zrobić tak albo tak. Ja często odsyłam do takiego fragmentu z pracy z innymi w Wielkiej Księdze, który mówi, wbij do głowy każdemu alkoholikowi, że można zdrowieć niezależnie od kogoś czy czegoś. Jedynym warunkiem jest zaufanie Bogu i uporządkowanie własnego życia. To są dwie sprawy. I reszta jak gdyby tworzy się sama. W kroku 11 dochodzę, tak jak Tadziu mówił, do takiego kontaktu z Bogiem, ponieważ istotą i esencją tego programu, jak ja tak widzę, jest wypełnianie woli Bożej. Ale muszę zacząć od początku i musi mi to pokazać drugi człowiek. O co tutaj w tym chodzi? Pokazać palcem, że zobacz, to jest napisane tak, a to jest napisane tak. A to rozumiesz może troszeczkę nie tak, jak trzeba. Ja bardzo bałem się tego sponsorowania, ponieważ myślałem, że sponsor mój gdzieś będzie mówił mi, w jaki sposób ja mam żyć, co ja robić. To były drobne zalecenia najczęściej, które... Ja opowiadam taką sytuację, jak przyszedł do mnie mój podopieczny. Pracowaliśmy już przez jakiś czas ze sobą i on mówi, słuchaj Tomek, kurczę, coś się popsuło. Ja mówię, co jest? Mówi, no wiesz co, przestałem rozmawiać ze swoją żoną. No i co jeszcze? Mówi, w ogóle na meetingu nie zabieram głosu. No i co jeszcze? Mówi, nie czytam w ogóle codziennych refleksji. Ja mówię, no i co jeszcze? Przestałem się modlić w ogóle. Mówi, kurde, co ja mam robić tam? Ja mówię, słuchaj, weź zeszyt, pisz. Zaczynam rozmawiać ze swoją żoną, zabieram głos na meetingu, czytam codzienne refleksje i zaczynam się modlić. Od dzisiaj. I on przychodzi po dwóch tygodniach, mówi, kurde, ale mi doradziłeś, chłopie. Ty mi taką radę dałeś. Mówi, kurde, człowieku, działa. Rewelacja. To my najczęściej wiemy, co mamy robić i znamy odpowiedź na to pytanie, co nas dręczy, tylko potrzebujemy drugiego człowieka, takiego, który powie, idź to zrób, co powiedziałeś, to idź to zrób i on cię przypilnuje jeszcze i rozliczy, że miałem to zrobić w tym tygodniu. Czy tak było? Dzięki.
Dzięki. Chciałbym podziękować. Jeżeli macie jakieś pytania, to mamy jeszcze, nie wiem, 20 minut czy pół godziny.
Spokojnie, 15.
Także jeden mikrofon możemy puścić na salę. Proszę bardzo. I nie dziwcie się, jak czasami słyszycie, nie wiem.
Andrzej, jestem alkoholikiem. Cześć. Tomku i Tadeuszu, ja mam takie pytanie. Jeśli miałbyś podopiecznego, który miałby, nie wiem, 15 lat abstynencji i drugiego, który ma rok albo niecały rok, czy postępowałbyś tak samo z nim, czy jakaś różnica by była?
Ja mam takie doświadczenia. Nie tak dawno podszedł do mnie człowiek, który powiedział do mnie: słuchaj, nie piję 23 lata i to, co zrobiłem przez ten czas tej swojej abstynencji, jest czymś fatalnym. Ja już jestem na granicy samobójstwa i czy jesteś w stanie mi pomóc? Każdy człowiek jest inny i ja nie traktuję ludzi jak... Nie, każdy człowiek jest istotą indywidualną i każdego traktuje się inaczej. Każdy ma inne potrzeby. Każdy ma jakieś inne, nie wiem, no jest inny. O, może tak, jest inny. I tutaj myślę, okres abstynencji nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ każdy człowiek jest inny.
Chodzi mi o twoje przedstawienie tego programu, przejście z tym sponsorowanym.
Ja na imię Tadeusz, jestem alkoholikiem. Ja traktuję tak samo, nie powiem, że praca z tymi dwudziestolatkami jest czasami troszkę cięższa, bo oni mają więcej opinii do odłożenia. Ale ja na takim praktycznym, jeżeli ktoś przychodzi jeszcze czuć od niego alkohol, no to różnice są takie, że ja wtedy zalecam 5 razy w tygodniu chodzić na mityngi albo codziennie przez pierwsze 2 miesiące. Jeżeli ktoś nie pije 20 lat, no to 1 czy 2 mityngi. Natomiast reszta programu jest dokładnie to samo, on jest taki sam, natomiast to, co Pan powiedział, jest też bardzo ważne, że ludzie są inni, to na innych poziomach się dzieje czasami, ale choroba jest jedna, tą chorobą jest alkoholizm i rozwiązanie jest jedno. Rozwiązanie jest program 12 kroków, który doprowadza do świadomego kontaktu z siłą wyższą i to jest moja rola jako sponsora.
Natomiast w polskim, a niestety tak się stało, że jest takie przekonanie panuje na mityngach, że każdy ma swoją drogę i każdy tam trzeźwieje po swojemu i tak dalej. Otóż tak nie jest. Rozwiązanie AA oferuje jedno. Natomiast tu chodzi i chodziło, ja czytałem nie tak dawno w Wielkiej Księdze w oryginale, że sposobów na zaprzestanie picia jest nieskończenie wiele. Sposobów na zaprzestanie picia jest nieskończenie wiele. Natomiast rozwiązanie problemu naszego jest jedno, a oferuje to program 12 kroków.
Mam na imię Urszula, jestem alkoholiczką. Ja mam pytanie, czy osoba bliska, przyjaciółka, przyjaciel może być sponsorem?
Nie wiem.
Myślę, że odpowiedź jest na to i tak, i nie. To jest indywidualnie znów. Ja miałem taki przywilej sponsorować swojego przyjaciela. I właściwie doszliśmy do trzeciego kroku, czwarty krok zaczął pisać i obaj żeśmy doszli do wniosku, że lepiej będzie, żeby popracował z tym się. I takie doświadczenia też często spotykam. Nie? Ale to chyba nie ma tak jak powiedziałem. Chyba nie wiem, to jest najlepsza odpowiedź.
Tego pana nie.
Ja mam nadzieję, że to pytanie były tendencyjne do tej pory. Okay. Ja chciałem zapytać, czy dla was program A to program 12 kroków, czy może coś więcej jeszcze?
Ojejku, to zadałeś niewygodne pytanie bardzo. Ostatnio miałem. Oczywiście dla mnie program 12 kroków to jest tylko program 12 kroków. Natomiast ja w swojej pracy ze swoimi podopiecznymi, mój sponsor ze mną pracował na tradycjach, także wprowadzał je w tradycje w tej chwili. Pracuję na koncepcjach. Ale nie chcę też wchodzić w jakąś polemikę, bo to jest dość silny głos taki, że program to jest kroki tradycji i koncepcji. To ja się pytam, do 1962 roku ludzie nie robili programu, koncepcje zostały w 1962 roku opracowane. Nie? Więc jak miałem, że to trzeba zdrowego rozsądku, ale to jest bardzo ważne, to wyszło z pióra jednej osoby. To jest nasz trójkąt, nasze zdrowienie, jedność, służba, która jest jakby naturalnym wynikiem pracy na programie. To jest ta nagle, już nie to, że cię sponsor przymusza do służby, tylko to się budzi. Ja widzę, jak się budziło we mnie i widzę, jak się budzi w wielu ludziach, ten duch służby i służenia. I do tego są jakby niezbędne tradycje i koncepcje. Oczywiście one są do stosowania w życiu codziennym i tak Bill o tym napisał, na poziomie osobistym. Nie? Niektórzy mówią, co koncepcje mogą mieć wspólnego z życiem osobistym. No one mogą mieć słuchanie głosu mniejszości na przykład w rodzinie, nieprzemawianie z pozycji siły, bo jestem pani władca i utrzymuję ten dom, więc ma być tak, jak ja mówię. Nie, no te koncepcje mogą być coś innego. Nie? Ale na to pytanie odpowiadam dość zdecydowanie, że myślę, że program 12 kroków to jest program 12 kroków po prostu. I on prowadzi do przebudzenia duchowego. Rozmawiałem z kolegą, już daję ci domek, o tradycjach. No tak, nasze wspólne dobro jest najważniejsze. Więc uważam, jak parkuję samochód, żeby dwóch miejsc parkingowych nie zająć. To jest wszystko okej. Okay. Ale jestem przekonany, że ktoś, kto jest przebudzony duchowo w rezultacie 12 kroku, nie parkuje tak, żeby dwóch miejsc zająć. Ale to moje takie.
I nie zadaję tendencyjnych pytań, my sobie pogadamy. O!
Tak.
Jeszcze dwa takie mam pytania, Andrzej Alkoholik. Bo tak często słyszę, że bardzo wielu mam sponsorowanych. Gdzie jest ta granica? Ilu można mieć? I czy można dopuścić do tego, żeby ktoś miał dwóch sponsorów? Dziękuję.
Ja mam trzech sponsorów. Jednego sponsora, z którym zrobiłem kroki. Drugiego sponsora, który był moim podopiecznym, a ja robię z nim tradycję, i innego sponsora, z którym robię koncepcję. To jest moje doświadczenie. Ja wierzę, że w kroku drugim siła większa przywróciła mi zdrowe myślenie i zdrowy rozsądek. I nim się posługuję. Ja pracuję w domu i mogę pozwolić sobie, bo tak mam zorganizowaną pracę, wykroić z mojego czasu pracy godzinę codziennie nawet na każdego podopiecznego. Nie mam tylu, ale mam taką możliwość. Mam taką możliwość. Wszystko zależy od tego, ilu... mi sponsor... O, powiem wam tak. Mi sponsor zalecił minimum trzech. Skończyłem piąty krok. Mam rozpoznane swoje wady charakteru i istotę błędów. Minimum trzech. To jest zalecenie sponsora. Natomiast jak poprosił mnie czwarty czy piąty, dzwoniłem za każdym razem zapytać się sponsora, co o tym myśli. Pytał się mnie, masz czas na to? Zapytałeś się swojej żony, co o tym myśli? Ja robię program ze swoimi podopiecznymi w domu, ponieważ to jest bardzo ważne, co teraz powiem, ponieważ na meetingu przez lata opowiadałem o tym, kim chciałbym być, albo że wydawało mi się, że ja taki jestem. Że jestem dobrym ojcem, dobrym pracownikiem, dobrym mężem i tak dalej. I opowiadałem o tym na meetingu, wierząc nawet w to. Chociaż tak nie było. Dzisiaj przychodzą ludzie do nas do domu i widzą, jak ja żyję, jak moja córka, moja żona, jak my się do siebie odnosimy, jak się zachowujemy i jak żyjemy razem. To jest dla mnie jakby najlepsza rekomendacja. Nie wiem, czy będzie chciał coś.
Ja też miałem tak dość sporo ludzi sponsorowałem i miałem wielu naraz podopiecznych. Ja zdecydowałem w tej chwili, że pracuję z jednym, kończę i biorę drugiego, ale to nie oznacza, że gdyby jakby... No jestem też w takiej okoliczności, gdzie jest wiele osób, które mogą sponsorować. Więc jakby nikt nie zostaje bez opieki. Nie? Chciałem też na chwilę tak powiedzieć o tym, co Tomek powiedział, bo to jest takie ważne, to moje osobiste życie. Ja uciekłem do tej Anglii przed problemami i myślałem, że tam się wszystko zmieni. I wiodłem dwa życia cały czas. Jedno tam, drugie tutaj podwójne. I potem jak przestałem pić i zacząłem tą pracę na programie, też miałem na osobistym poziomie, trudno mi było dziewiąty krok i porządkować te relacje z rodziną. I teraz byłem na wakacjach w Polsce 7 miesięcy. I to jest też rezultat tego programu i tego, co dostałem od sponsora. I przyjechał mój przyjaciel Waldek z Londynu i zatrzymał się w domu mojej żony, czyli w naszym domu, już ja mam klucze od tego domu. I gdzieś te dwa życia zaczęły się spotykać. Tego nie miałem zupełnie przez lata całe. Że to już nie było tylko tam uzdrowienia na Wikingi, bo tam mogą opowiadać swoją historię. Nie? A tu Polska i nieporządkowany bałagan. I naprawdę pamiętam, że tak wyszedłem sobie do kuchni, Dorota rozmawiała z Bartkiem, z jego żoną, z jego dziewczyną, gdzieś jak tam. I zobaczyłem, że to życie zaczyna nabierać jakiegoś sensu, kształtu, jakiejś całości. Może wychodzę poza to pytanie, ale to taką integrację ten problem daje, bo ja byłem człowiekiem, który myślał co innego, mówił co innego i robił jeszcze co innego. I ten program zaczął gdzieś tak mnie integrować, że mam momenty w życiu, chcę powiedzieć momenty w życiu, że myślę to samo, mówię to samo i robię to samo. I ich jest coraz więcej po prostu. Żeby ten stan utrzymać, wracając do tematu tych warsztatów, jest tylko jeden sposób, jak się tu nie pozostawia żadnych wątpliwości. To jest intensywna praca z drugimi alkoholikami. To jest poświęcenie swojego czasu, czasami pieniędzy, hobby. Na razie się może, a czasami rodzina. Wyobraźcie sobie, ja mówiłem to, ale ja już miałem taką sytuację, gdzie siedzisz w domu i żona dawała pyszny obiad, jest sobota i romantyczny wieczór się szykuje z wszystkimi tego konsekwencjami miłymi. I dzwoni nagle alkoholik do ciebie. Chcę przestać pić. Nie mogę. Nie potrafię. Przyjdź, pomóż mi. Ja wierzę, że w takich sytuacjach imperatyw jest najważniejszy. I oczywiście to nie chodzi o to, że się zaniedbuje rodzina. Nie wiem, czy czujecie, o czym mówię. Rzucasz w pewnym momencie wszystko. Myśmy sobie powiedzieli, że w związku z tym, że przyszedłeś do AA, to masz w tym wszechświecie, nie chciałbym jakiś patos uderzać, jakąś działkę do wykonania, której nikt inny nie wykona. Jeżeli ty tego nie zrobisz, to tego nikt nie zrobi. Jeżeli twoja grupa nie podejmie pewnego działania w celu niesienia posłania innym cierpiącym alkoholikom, to nikt inny tego nie zrobi. Jest wielu ludzi, którzy nam mogą pomóc w tym, co my robimy i nam pomagają. Ale nikt nie zrobi tego, co każdy z nas może zrobić. Nie? I to jest zwrócenie się na innego człowieka. I zakończę takim czymś, że kiedyś miałem 2 lata abstynencji i poszedłem na angielski meeting i miał też weteran. Speakerkę też za 40 lat nie pił. I bo tam się udziela rad na meetingach w ogóle, ale to już inna historia. I na koniec swojej speakerki on powiedział tak. Wiesz co? Jedną radę mam dla was wszystkich. Dla tych, którym ciężko jest w życiu. Dla tych, którzy wrócili po zabiciu. Dla tych, którzy są na początku. Przestańcie myśleć tyle o sobie. Wszystko się zmieni. Ja nie wiedziałem, o czym wtedy mówię. A dzisiaj wiem.
Andrzej, chciałem ci powiedzieć jeszcze jedną taką ciekawostkę. W mieście, z którego pochodzę, w Opolu, jakiś czas temu byłem na meetingu i tam było chyba 18 czy tam jakieś. I 16 osób u nas podnoszą rękę, ci, którzy mogą podjąć się służby sponsorowania. 16 osób podniosło rękę, że mogą przyjąć podopieczne. I tak popatrzyliśmy po sobie i w końcu padło pytanie. Jeden z chłopaków, który dopiero sponsor mu zasugerował, żeby szukał podopiecznych, zadał pytanie. Słuchajcie, jak ja mam znaleźć podopiecznego? Rozumiecie? To jest to wreszcie, o co w AA chodzi. My nie mamy innego celu, jak nieść posłanie. A ja przez lata ludzie, którzy przychodzili do nas, do wspólnoty, mówiłem, słuchaj, idź na terapię, tam ci pomogą, a potem przyjdziesz do nas i będziesz z nami chodził.
Mogę jeszcze jedno pytanie? Ostatnie. Czy uważasz, że telefonicznie można komuś dobrze sponsorować? Jeśli chodzi o tą odległość, że daleko mieszkamy od siebie.
Nie mam doświadczenia telefonicznego, natomiast mam podopiecznych, z którymi zrobiłem program na Skype'ie. Jedyny warunek jest taki, że na krok czwarty i piąty trzeba przyjechać i trzeba go zrobić osobiście. Natomiast resztę można przekazać już. Natomiast coraz rzadziej jest taka sytuacja, nawet już w Polsce, że nie można znaleźć sponsora. To były czasy, nie wiem, sprzed 2 lat chyba. No, także to już nie dzieje się tak. Miałem też podopieczne i wiedziała o tym moja żona i zrobiłem z nimi program. Także, ale to była też wyjątkowa sytuacja i teraz nie sponsoruję kobietom, ponieważ kobiety już mogą znaleźć sobie sponsorki. U nas kobiety podnoszą też ręce i mogą podjąć się służby sponsorowania.
Ja powiem tak jeszcze, że wspólnota się zmienia. Zmienia się w zewnętrznych formach działania. Ona się dostosowuje do współczesnego świata. To co Tomek mówił, Skype, być może telefon. To, co jest naszą odpowiedzialnością, i Tomek powiedział, twoją odpowiedzialnością, żeby się nie zmieniła, jeżeli chodzi o esencję. Esencją to jest program 12 kroków. Jeden alkoholik, który siedzi i rozmawia z drugim, dzieli się z tym doświadczeniem, siłą i nadzieją. I to się nie zmieni. Natomiast środki komunikacji, to wszystko podlega wielu, wielu czynnikom.
Dzięki. Mamy już mało czasu, ostatnie pytanie.
Może dwa jeszcze, tam kolega podnosił rękę.
Mogę? Jurek alkoholik. Mam pytanie. W którym momencie tego doświadczenia jest ta gotowość bycia sponsorem? I drugie pytanie, takie krótkie. Jestem na etapie właśnie szukania sponsora, ale w pewnym momencie byłem w Szczyżynie na 1-3, na 4-5. Jak to będzie się miało do pracy z ewentualnym moim sponsorem? Dziękuję.
Ja mam podobnie z tą chwilę. Ja mam tu przyjemność sponsorować absolwentów Szczyżyny. Ja się z nimi umawiam na kołek, to co wiesz. Wrócisz do tego. To są materiały, które ci też mogą pomóc. Tam wielu ludzi wykonało bardzo solidną pracę. Ale dzisiaj pracujemy na programie anonimowych alkoholików zgodnie z tym, co sugeruje Wielka Księga A. Jakby. I to jest jakby moja odpowiedź na to pierwsze, na to twoje drugie pytanie. Na pierwsze.
Pierwsze pytanie dotyczyło czego?
Gotowości bycia sponsorem.
Jurek, dowiesz się od swojego sponsora. On ci powie. Powie tak. Jurek, napisz sobie zalecenie. Poszukać osoby, której mogę pomóc w zrozumieniu i przepracowaniu 12 kroków. Musisz mieć rozpoznane swoje wady charakteru i musisz to mieć wyznane drugiemu człowiekowi, czyli zrobiony krok piąty. Tak jest doświadczenie mojego sponsora, który dostał to od swojego sponsora. To jest bardzo ważne, żeby nie zabierać się za sponsorowanie, nie mając sponsora. Ja miałem takie pomysły i powiem wam, że chciałem być bardzo sponsorem, nie robiąc samemu tego programu, bo przecież już nie piłem i wiedziałem już, nie? I poza tym głupi nie byłem, nie? Mógłbym się szybko tego nauczyć. No, ale powiem wam, dzięki Bogu. Spotkałem taką kobietę, u której mieszkaliśmy, jak byliśmy z całą rodziną za granicą i ona pokazywała mi swój zeszyt, który dotyczył kroku czwartego. To był taki brulion gruby A5. Ja mówię, Kinga, weź mi przetłumacz te pytania. Weź powiedz. Ja będę to sponsorował. A ona tak patrzy na mnie, taka przestraszona. I ja mówię, ale o co ci chodzi? Ja mówię, no słuchaj, no przecież u nas w Polsce nie ma jeszcze tego programu. Kurczę, dałabyś mi, ja bym sobie to skopiował jakoś te. I ona mówi, człowieku, ty musisz to najpierw sam ze swoim sponsorem zrobić. I ja, wiecie co, ja wtedy nie rozumiałem, co ona do mnie mówi. No bo ja chciałem pomagać. Bardzo chciałem pomagać. Chciałem robić dobrze innym ludziom i ja bym to zrobił najlepiej przecież, nie? No bo kurde, głupi nie jestem, nie?
Jeszcze kolega może tam.
Ty. Nie mam miana, że jestem alkoholikiem. Część pytania została wcześniej zadana, nie będę się powtarzał. Chciałem coś innego zapytać. Gdzie jest granica? Sponsor podopieczny. Czy wszystko, co wychodzi poza program AOSKI, to już jest definitywnie nie? Przy sponsorowaniu, czy można też jakieś rady prywatne udzielać?
Ja mówię, Tadek, jestem alkoholikiem. Ja myślę, że to jest też indywidualna sprawa jakby. Ja jestem coraz bardziej, to znaczy ja jestem egocentrykiem z tendencją do rządzenia wszechświatem. Z natury. I oczywiście miałem takie zapędy, żeby układać życie swoim podopiecznym. Dzisiaj jedyne to, co mam, to przebudzenie duchowe i pewne doświadczenie z programu 12 kroków. Zrobiłem pewne rzeczy, przyniosły to pewne rezultaty i tym się dzielę. Miałem kilka związków z kobietami. Mam jedną żonę do dzisiaj, na szczęście. Wszystkie kobiety mnie zostawiały w życiu. Wszystkie. I zdałem sobie w pewnym momencie sprawę, że jak ja bym chciał coś o związkach mówić, komukolwiek doradzać, to byłbym po prostu arogantem. I oczywiście nie, to jest płynne. Nie ma czegoś takiego, zasady, nie zasady. Z niektórymi podopiecznymi wchodzę w relacje bliskie. One się przeradzają w przyjaźń. I wtedy dotykamy wielu rzeczy. Z niektórymi naprawdę jest to sucha relacja, sponsor podopieczny. Jakby to nie ma większego jakby znaczenia. Kiedyś też taką miałem wyobrażenie, że to musi być przyjaźń. Ja się mówiłem, że tak nie jest. Ja spotkałem ludzi w Anglii, którzy sponsorują 40 lat, 30, którzy mają 200 podopiecznych, czy 300. Z iloma ludźmi się możesz przyjaźnić w życiu? Czy lekarz, który cię leczy z jakiejś ciężkiej choroby, musi być twoim przyjacielem? Nie musi być. Niedawno rozmawiałem z jednym z weteranów i on mówi, wolę mam się w głowach. To przewracało w tym, a mówi, sponsora sobie wybierać. Mówi, a ojca sobie też wybierasz? Za moich czasów to było tak. Dzwoniłem po pomoc, przychodziło dwóch facetów z wielką księgą do mnie i nawet mnie nie pytali, czy ja chcę program robić. Ja chciałem przestać pić, a oni mi powiedzieli, że mają sposób, żeby to zrobić. No robiłem wszystko, co mi powiedzieli, żebym zrobił. No ale a się zmienia. Na szczęście nie w swojej esencji.
Ja ci odpowiem w taki sposób. Ja byłem w tym roku w Stanach i tam byłem na jednym z meetingów i tam jest taki zwyczaj, że jak przychodzi nowicjusz na grupę, to podchodzi do niego gość i mówi, słuchaj, jestem twoim sponsorem, jutro dzwonisz do mnie o godzinie 9:15, zaczynamy program. I człowiek, który przychodzi, jest pierwszy raz w AA, myśli, że tak jest w AA. Że to jest normalne, nie? Że przychodzę, szukam rozwiązania, gość mi proponuje rozwiązanie, że on mi pomoże i, no i dzwonię do niego o 9:15. Natomiast jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów innych niż ja często mówię swoim podopiecznym, jeżeli zrobiłeś dobrze krok drugi, bo w drugim jest rozwiązanie mojego problemu, to wiem, że jeśli mi nawali samochód, to idę do mechanika. Jeśli prąd, to wołam elektryka, jeśli chcę uszyć spodnie, to krawcę. Jeżeli zepsuł mi się zegarek, to nie długie tam, tylko idę do zegarmistrza. Każdy problem ma swojego specjalistę i wreszcie nie muszę być alfą i omegą i znać się na wszystkim. Jeżeli dolega mi alkoholizm, szukam sponsora i proszę go o pomoc.
Jeszcze ostatnie
kolejne. Ja mam na imię Radek, jestem alkoholikiem. Chciałem zapytać, czy jesteście dostępni 24 godziny na dobę dla podopiecznego? A jeżeli nie, to jak ustalacie ramy czasowe spotkań, tematów, no i tak dalej?
Znów muszę odpowiedzieć tak i nie. To znaczy, pewnie gdy przypadek jest jakiś wyjątkowy, ja odbiorę telefon w środku nocy. To, co mnie nauczył ten program, wiecie co? Ja odbieram telefony. Nawet jak to jest zastrzeżony numer. Dlatego, że ja nie wiem nigdy, kto dzwoni. Być może ktoś dzwoni po pomoc. Bo jestem alkoholikiem, jestem we wspólnocie. Natomiast no, z podopiecznymi też się umawiam, że ja mam swoje życie prywatne. Jeżeli nie ma jakiejś rzeczy niecierpiącej zwłoki, to raczej proszę ich, żeby nie zawracali głowy teraz tej nocy, żeby opowiadać o tym, jak ich dziewczyna rzuciła. No, bo to jest, nie ma bardziej, że tak powiem, nudnej i osoby niż alkoholik, którego kobieta właśnie rzuciła. Nie przyznać tą historię. Po prostu jak się spotkasz z takim facetem i powiesz mu, że właśnie wróciłeś od lekarza i masz 2 miesiące życia, to on ci powie tak, ale wiesz co ona mi jeszcze powiedziała? I mi się takiej historii nie chce wysłuchiwać o drugiej nocy. Natomiast ja się umawiam też jako sponsor, bo tak miałem, ustalone mam godziny mniej więcej przez pierwszy okres czasu, czy dojście do któregoś kroku, że codziennie o tej godzinie ja czekam na telefon od sponsora. Ja szanuję jego czas, ja mu daję wybór, bo on wie najlepiej, w jakich godzinach to jest mu odpowiednie, jak pracuje. Ale ja wymagam od niego, żeby on mi czas szanował. Więc czekam na telefon, to co Paweł powiedział. Czekam na telefon, on tak mówią pewnie, czekam na telefon o 9.15 czy 9.30. Po prostu zacznijmy szanować się nawzajem, nie? Ale nie oznacza to nie odbierania telefonów i wtedy, gdy sytuacje są różne. Także chyba dziękuję, że to już kończyłem.
Ja jeszcze dwa słowa tutaj, ponieważ to, o czym ty pytałeś, to rozwiązało u nas problem problemów i radości. Nagle okazało się, że ludzie, którzy zaczynają robić program ze sponsorem, rozmawiają z nim o swoich problemach, nie muszą tego wreszcie przynosić na meeting, wylewania tego publicznie i że to można z drugim człowiekiem omówić, opowiedzieć mu o tym. I nagle okazuje się, że kurczę, problemy radości nie są nam potrzebne. Że ten czas, który traciliśmy, naprawdę traciliśmy niepotrzebnie na zapętlające się długaśne wypowiedzi na temat tego, że mi akumulator nie działa, że kosiarka i w ogóle, że jest brzydka pogoda i tak dalej. Nagle to przestało być potrzebne.
Ja dziękuję serdecznie. Wiele na pewno jeszcze pytań by było, ale zgodnie z tym, co powiedział Tadeusz, musimy szanować jakoś czas i tak przeciągnęliśmy 10 minut. Także proponuję... Ja mam taką sugestię, że całe warsztaty przesuwają.